Cześć, tutaj Igor z RoboS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinku naszego podcastu. Tym razem z Anią Zając, dyrektorką zarządzającą dużej agencji PR-owo-marketingowej. Rozmawiamy o tym, jak sprawić, aby projekty w branży kreatywnej nie były koszmarem. Serdecznie zapraszam. Cześć Ania.
Cześć Igor.
Super, fajnie, że się udało nagrać, bo muszę powiedzieć, żeśmy się umawiali chyba no tak z pół roku nam to zajęło, ale w końcu jest. I zanim przejdę do części właściwej, do pytań właściwych, chciałbym, żebyś powiedziała, kim jesteś, czym się zajmujesz i skąd takie ładne tło u ciebie.
Ja się nazywam Ania Zając, od 5 lat jestem dyrektorką zarządzającą w Link Leaders, jednej z największych agencji PR-owych w Polsce. Natomiast z wykształcenia i w ogóle ponad 11-letniego doświadczenia mogę sobie powiedzieć, że jestem marketerką, bo zaczynałam od roli brand managerki do osoby zarządzającej działem marketingu. Miałam przyjemność przez dłuższy czas pracować w mBanku, gdzie byłam odpowiedzialna za komunikację marketingową, co ciekawe, dla klientów zamożnych. Czy w pierwszym portalu e-commerce'owym do zamawiania jedzenia Pizza Portal, obecnie Glovo. No i z ciekawostek mogę powiedzieć o sobie, że w swoim zawodowym życiu przeżyłam 3 rebrandingi, co nie każdemu jest dane, bo w Polsce, w Czechach i na Słowacji, co było ciekawym doświadczeniem i niezłym wyzwaniem projektowym do ogarnięcia.
Ale w sensie, że ty robiłaś te rebrandingi.
Tak, byłam odpowiedzialna za prowadzenie zespołu projektowego, który najpierw uczestniczyłam jako członek zespołu projektowego w Polsce, później miałam okazję pokierować zespołem projektowym odpowiedzialnym za realizację i wdrożenie rebrandingu na rynku czeskim i słowackim.
Okej, doprecyzuję, bo jeden mój znajomy kumpel siedzi w Krakowie w tej samej firmie od kilkunastu lat i się śmieje, że siedząc przy tym samym biurku zmienił firmę już 3 razy, bo to ta firma miała 3 rebrandingi. Dobrze. Słuchaj, no taki luźny temat, tytuł naszej rozmowy to jest właśnie, czy jak sprawić, żeby te projekty w agencjach marketingowych czy agencjach PR-owych nie były koszmarem. No i ja od razu bym chciał zacząć z grubej rury. No bo jest trochę, jedną z rzeczy, za którą cenię w ogóle swoją obecną pracę, czyli tego tam trenera, konsultanta, to jest to, że się poznaje bardzo dużo różnorodnych firm. I tak się zorientowałem w międzyczasie, z tego co ludzie mówią, też na różnych konferencjach, że trochę branż ma, że część branż ma jakieś łatki przypięte na temat tego, jak się tam pracuje. No i łatka branży kreatywno-marketingowej, może mnie wyprowadzisz z błędu, na tyle na ile wiem, jest następująca. Chaos, stres, nadgodziny, ciężkie życie, klienci znający się na wszystkim i ciągle zmieniający zdanie. Zgadzasz się z tym, czy nie do końca? Jeśli nie, to z czego wynika ten stereotyp, jak sądzisz?
Na szczęście już tak nie jest, ale faktycznie jest to stereotyp, który ma swoje korzenie. Myślę, że to z rodem z lat 90., kiedy powstawało większość agencji, rynek się kształtował i często można było usłyszeć klient nasz pan, tak? Wtedy też wszystkie historie się słyszało o tych szybko rosnących agencjach i kreatywnych, którzy zarabiali krocie. Teraz jest trochę inaczej. Praca w agencji to na pewno szybkie tempo. Czasem jest to chaos, przez co pewnie nie jest to praca dla wszystkich, ale i różnorodne projekty, możliwość realizacji własnych pomysłów, duże budżety, różne branże, naprawdę można się wiele nauczyć. Ja zawsze powtarzam, że jeden rok w agencji to jest tak jak 4 lata pracy po stronie klienta, więc...
Czy to dalej funkcjonuje, bo też innym stereotypem, który słyszałem, to jest to, że ludzie często na przykład, nie wiem, siedzą 5 lat w agencji, a potem przechodzą na stronę klienta, że to jest taka typowa ścieżka kariery. A ty widzę tutaj tą ścieżkę kariery, tak. masz odwrotną.
Jestem idealnym przykładem, bo pracowałam po obu stronach i w obu rolach. Ja przeszłam po 11 latach pracy po stronie klienta do agencji właśnie. Jestem w niej 5 lat i jest naprawdę okej, więc jestem odwrotnym tego przykładem. Jak widać, nie ma reguł.
Ja trochę pociągnę ten temat, bo zasadniczo z twojej wypowiedzi to wynika, że ogólnie to fajnie jest. Jest szybko, ale fajnie jest. No ale do mnie też dochodzą takie różne naprawdę niefajne słuchy i to może, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, stawiam taką tezę, że to może wynikać, czy może warto, nie warto wkładać wszystkich do jednego worka, mhm. i że to może mieć bardzo duży związek, bo tak sobie myślę, że te agencje to są często jednak MSP, czy MŚP, czy jak to się mówi, to nie jest gigantyczne korpo, to pewnie tego typu firmy można policzyć na palcach jednej ręki, czy tam dwóch na mhm. polskim rynku. I że to bardzo wiele zależy od właściciela firmy, właścicieli firmy i ich polityki. No bo ja na przykład, wiesz, no z naszego doświadczenia spotkaliśmy na naszej drodze firmę, gdzie 80% jej biznesu pochodziło od jednego klienta i ten klient genialnie, doskonale to wiedział i to po prostu wykorzystywał. Ścinał marżę na maksa, nie wysyłał materiału, w ostatniej chwili zmieniał 3 razy zdanie i oczekiwał, że to i tak będzie zrobione. I tak, wiesz, jak masz pewnie szersze spojrzenie na rynek i czy to taka sytuacja to jest norma, czy bardziej patologia i już takie, nie wiem, sensowniejsze miejsca pracy jak wasze są w większości, jakbyś oceniła?
Wiesz co, trudno jest mi wypowiedzieć się w imieniu jakby wszystkich agencji, bo są, jest mhm. ich mnóstwo, są mniejsze i większe sieciowe.
Ale słyszałaś o takich, jak powiedziałem przed chwilą.
Tak, no to są historie, które wiesz, no nie biorą się znikąd. No. Pewnie takie sytuacje miały miejsce. Ja mam takie podejście, mówię, mam doświadczenie z obu ról. Pracowałam po obu mhm. stronach barykady. Poprzednio to ja wybierałam agencję do przetargu. W tej chwili ja jako reprezentant agencji biorę udział w przetargu, mhm. więc jakby mam to doświadczenie z obu stron. Jedno, co mogę powiedzieć, że partnerskie podejście, niezależnie od tego, po której jest się stronie, przynosi wymierne korzyści dla obu stron. Dlatego, że czasem wręcz będąc człowiekiem, niezależnie od tego, w jakiej roli się jest, to po prostu agencji się chce bardziej, jest w większym stopniu zaangażowana, gdzieś tam ta efektywność jest po prostu większa, plus to wszystko się dzieje w oparach partnerskich relacji. No, ja mam ten komfort, że naprawdę słyniemy z tego, że potrafimy powiedzieć nie, potrafimy, bo na tym też się opiera czasami prawdziwe doradztwo, żeby mieć odwagę powiedzieć klientowi nie, uważamy, że to powinno być zrobione inaczej, nie w tym budżecie, nie w tym timingu i to ma wpływ na koniec dnia na dowiezienie projektów w takiej jakości, z której sam będziesz zadowolony, niż zgadzać się za wszelką cenę, bo na koniec takie historie zazwyczaj się kończą dobrze, więc mam ten komfort, że pracujemy faktycznie w partnerskich relacjach z klientami, którzy doceniają doradztwo agencji i nie są zamknięci na jej pomysły. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ja nie będę tutaj malować trawy na zielono, ale to raczej są wyjątki potwierdzające regułę. Mhm. Bo źle prowadzonej firmie po prostu nie utrzymasz ludzi. Niezależnie od tego, czy jest to praca po stronie klienta, czy po stronie agencji. Czy to ten właściciel, prezes agencji jest zły, czy szef, dyrektor marketingu i PR-u po stronie korporacji i klienta. Po prostu jak coś jest nie tak, to ludzie odchodzą po obu stronach. Więc chyba warto być człowiekiem i warto nastawić się na dialog, niezależnie od tego, w jakiej roli aktualnie jest.
Czyli taki takeaway z tej twojej odpowiedzi to jest, że są miejsca, w których jest naprawdę spoko, a co byś poradziła takiemu zwykłemu, w sensie nie właścicielowi takiej firmy, tylko takiemu zwykłemu liderowi, liderce, którzy właśnie no, słuchają na przykład nas w tym momencie i mówią, kurczę, no, u mnie tak nie ma, u mnie nie ma tego partnerskiego podejścia i jak ja przychodzę do mojego szefa, ja ci teraz cytuję praktycznie jakieś rzeczy, które miałem kiedyś na mentoringu, nie? Przychodzę do mojego szefa, on mówi, nie, słuchaj, musisz sobie poradzić, nie? No ale on nie wysłał materiałów i po prostu, a teraz nam robi awanturę, że kampania nie poszła. Musisz sobie poradzić, to jest ważny klient, jesteś tutaj, jesteś niezależnym liderem, niezależną liderką, co byś poradziła takiej niezależnej liderce albo liderowi?
O matko, to są takie sytuacje mi obce, dlatego, że ja jestem w ogóle człowiekiem, który stara się szukać rozwiązania, jakby w sytuacji konfliktu, kryzysu i często takie sytuacje miewają miejsce, bo jakiś podwykonawca nie dowiózł swojej części pracy i harmonogram staje w płomieniach i pod znakiem zapytania jest termin realizacji, który obiecaliśmy dowieść klientowi i wtedy ciśnienie skacze i puls przyspiesza. Natomiast ja osobiście zawsze staram się po prostu szukać rozwiązania danej sytuacji i jeżeli taki lider zostanie pozostawiony sam sobie, no to output i wynik tej sytuacji no pewnie nie będzie najciekawszy, więc starałabym się chyba szukać wspólnych korzyści z tego, żeby się skupić na tym, żeby z tej sytuacji wyjść, no bo na koniec dnia najważniejszy jest efekt i wynik tej sytuacji. I chyba tutaj szukałabym wspólnego gruntu do porozumienia i wspólnych korzyści z danym szefem, który no tak niefajnie się zachowuje.
Czyli tak próbuję odpakować to, co powiedziałaś i tam gdzieś coś między wierszami przeczytać, czyli dobrze by taki lider, liderka nie załamawali od razu rąk, tylko jednak na przykład spróbowali przyjść do tego szefa, nie narzekając na zasadzie, że klient tego nie zrobił, tylko być może lepiej by było, jeśli by przyszli, niezależnie od tego, jak uważają, że beznadziejna jest sytuacja, jednak z jakimiś opcjami czy propozycjami, co można zrobić w tej sytuacji, a nie przychodzili, rozkładali rączki i mówili, no nie wysłał, a teraz ciśnie. Dużo lepiej byłoby, no nie wysłał, a teraz ciśnie, więc możemy zrobić A, B, C. I co ty rekomendujesz? Dobrze?
Tak, zdecydowanie tak. Po pierwsze, dawanie możliwości wyboru to już zdejmuje taki dyskomfort, że przychodzisz z tak zwanym problemem, a nie jakkolwiek propozycją rozwiązania. Po drugie, jak dajesz komfort wyboru, niezależnie od tego, czy to jest klient, szef, czy interesariusz wewnętrzny, to dajesz poczucie wpływu tej osobie na podjęcie decyzji i trochę ją zapraszasz do tego tańca decyzyjnego i do dialogu tej sytuacji. A po trzecie, tak jak mówię, chyba najlepiej w takich sytuacjach się nie spalać, nie szukać kozła ofiarnego, nie rozkładać rąk, chociaż pewnie w pierwszej takiej naturalnej, obronnej reakcji coś takiego może się zdarzyć, ale warto przejść do tego etapu szukania rozwiązań, bo na koniec dnia po prostu to jest najważniejsze i to spala w najmniejszym stopniu i pozwala wyjść z danej kryzysowej sytuacji jak najlepiej.
A jednocześnie, żeby było zero bullshit, rozumiem, że gdzieś tam jest ta magiczna granica, kiedy faktycznie starasz się, przychodzisz z tymi opcjami, rozwiązaniami, ale no dochodzisz do wniosku, że jednak to nie jest w jakiś sposób szanowane i nie wiem, i kolejny raz z rzędu jesteście dociskani, żeby na przykład, no bo to jest ważny klient i niestety musicie siedzieć w weekend i sklejać te kampanie albo robić sesję zdjęciową kartofla do 23:00 i tyle. No i wiadomo, że w wielu firmach zdarzają się takie, mogą się zdarzyć takie sytuacje sporadycznie, ale jeżeli to jest, nie wiem, trzeci raz w ciągu kwartału, no to już jest troszkę sygnał, żeby być może posłuchać tutaj twoich wypowiedzi i zrozumieć, że są też zdrowsze miejsca pracy, być może w tej samej branży.
Oczywiście ja generalnie stawiam zdrowe granice w granicach rozsądku i też przedstawiać konsekwencje pewnych decyzji, opóźnień. Tak? Jeżeli klient trzeci raz zmienia zdanie, na przykład mamy zakontraktowane dwie tury poprawek, no to wtedy trzeba jasno zakomunikować, słuchaj, to wpłynie na opóźnienie realizacji, potrzebujemy więcej czasu, zajmie to dłużej o x dni albo będzie to kosztowało x złotych więcej. I wtedy, okej, no to wybieraj, możemy to wydłużyć, wprowadzić twoje poprawki, które oczekujesz, albo możemy to zrobić, ale będzie to kosztowało więcej, więc jakby zdecyduj. I to też trochę działa wtedy jak taki chłodzący prysznic i pokazuje jasno, że tak powiem, pewne granice, w których się poruszamy. I właśnie dotknąłeś jednego z problemów, które dotyczy, jest związane w ogóle z zarządzaniem projektami, niezależnie od tego, w jakiej branży się pracuje, po której stronie się pracuje, harmonogram projektu. Bez tego właśnie...
Ja się rozsiadam wygodnie.
Ja widzę, że to jest twój konik, ulubiony temat, więc czuję, że teraz popłyniemy. Ale taka prawda, bez harmonogramu jest bardzo trudno okiełznać zmienny i skomplikowany projekt. Dobrze zrobiony harmonogram aktualny i aktualizowany na bieżąco, też taki dokument, z którym się pracuje, a nie zrobi się na początku, on się w międzyczasie 1000 razy zmieni i pracujemy na nieaktualnej wersji. Nie, dobrze zrobiony i zaktualizowany harmonogram ułatwia życie obu stronom, bo wszyscy wiedzą, kto za co jest odpowiedzialny i w jakich terminach ma co dowieść i bo później łatwo się po prostu pogubić i to też stawia granice, wyznacza kierunki, zakres decyzyjności i timing, w jakim się poruszamy. Więc to jest coś, co wiele sytuacji takich właśnie pacyfikuje, rozwiązuje i pomaga później z nich wyjść, jak są jakieś opóźnienia na pewnych etapach.
Czyli czy dobrze rozumiem, że chodzi ci o to, żeby ten harmonogram był taki powiedziałbym, nazwałbym go good enough, średnio, na poziomie średnio szczegółowości, no bo nie możemy wszystkiego, każdej czynności rozpisać, bo to byłoby utopia, ale z drugiej strony założę się, że przy części kampanii harmonogram to wygląda tak, że to jest data, nie wiem, 1 luty to jest data puszczenia kampanii i do 15 stycznia potrzebujemy dostać materiały i to jest cały harmonogram, podczas gdy kupy różnych niuansów tam po prostu brakuje, chociażby review jakiegoś przeglądania tego, co tam ma być w międzyczasie i kto za co odpowiada i tyle. Dobrze zrozumiałem?
Tak, znaczy zawsze harmonogram będzie zawsze specyficzny i dostosowany do projektu, do jego jakby specyfiki, do specyfiki branży i też te etapy powinny to odzwierciedlać. W sytuacji, w której my pracujemy we współpracy z klientem, jesteśmy od niego zależni, czekamy na feedback, opinie, no to ten etap, który jest istotny, zawsze wprowadzamy i zawsze dookreślamy, ile iteracji, że tak powiem, poprawek może być, bo czasami potrafią ludzie się zgubić w gąszczu poprawek, co po prostu rujnuje cały harmonogram i też z mojego punktu widzenia warto też w momencie, w którym się coś zmieni, po pierwsze go aktualizować, a po drugie gdzieś tam dodawać sobie komentarze, z czego ta zmiana wynika, czym była spowodowana.
Bo jak się później będziemy kłócić, żeby było wiadomo.
Bo łatwiej jest wtedy po kilku miesiącach dojść do tego, co spowodowało zmianę, niż robić dochodzenie po mailach i szukać w stresie i w nerwach, kto co komu obiecał, na kiedy i po co, tak? Więc warto gdzieś tam sobie aktualizować i dodawać jakieś swoje komentarze. Więc to jest absolutny dla mnie must have i też o sytuacjach, o których wspomniałeś, które mają wpływ na to, jak się pracuje, niezależnie od tego mówię, czy to jest strona agencji, czy to jest strona klienta, to jest umiejętność priorytetyzacji. Jakby to jest częsta bolączka w ogóle branży komunikacyjnej. Rzeczy zazwyczaj do zakomunikowania jest dużo, wszyscy chcą naraz, każdy ma swoich pewnie klientów wewnętrznych, każdy chce być równie ważny i chce na już. No a jednak każdy zespół ma swoje ograniczenia i tak zwaną przepustowość, więc umiejętność priorytetyzacji jest na wagę złota, żeby w pewnym momencie umieć się zatrzymać, powiedzieć stop, słuchajcie, za dużo jest tego w tej chwili na liście zadań to do, trzeba się zdecydować, co jest ważniejsze, co realizujemy w pierwszej kolejności i co może poczekać. I to też jest taka umiejętność, niezależnie od tego, czy się mówi do nie albo stop klientowi, czy się mówi koledze czy szefowi z tej samej organizacji.
Czyli tak, bo tak naprawdę to moje kolejne pytanie, już my w nie chyba zaczęli wchodzić, nie? Że trzy najważniejsze rady, żeby takie projekty wychodziły i tutaj był harmonogram, drugie priorytetyzacja, może nawet wyjdzie nam więcej niż trzy rady. Ja tam znowu między wierszami słyszę u ciebie asertywność taka zdrowa, czyli że taki lider, liderka, oni sobie nie poradzą. Myślę, że takie środowisko szczególnie to na nich wymusza, że oni po prostu muszą się nauczyć tego takiego zdrowego stawiania granic, czyli nie machania rękami, mówienia nie, nie, wszystko bez sensu, tylko powiedziałem, słuchaj, 7 rzeczy się zmieści, 8 jako wyjątek raz na kwartał, ale 9 nie ma bata.
No tak, bez tego ciężko jest funkcjonować w świecie komunikacji, która mówię, jest zmienna, dużo się dzieje i tak częstym też błędem, szczególnie na początku drogi zawodowej, jak mogę ocenić teraz ze swojej perspektywy, zarówno u siebie, jak i u młodszych kolegów czy koleżanek, bywa to, że faktycznie ludzie czasami starają się zrobić wszystko i czasami za wszelką cenę i myślą, że się zdąży, a w trakcie realizacji danego projektu okazuje się, że kilka rzeczy nas zaskakuje i wszystkiego nie da rady zrobić. I wtedy najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to brnąć, a trzeba się po prostu umiejętnie zatrzymać i zrewidować listę rzeczy do zrobienia i ułożyć ją na nowo. Skupiając się właśnie na tym, co ma być outputem i co jest najważniejsze. Więc to też jest taki dość częsty błąd, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszym. Top 3 błędów.
Ale do tego najważniejszego za sekundę, ale takie pytanie, bardzo takie filozoficzne. Czy sądzisz, jak, na ile oceniasz szansę, że ktoś na przykład słuchając takiego podcastu, czy czytając to gdzieś w książce, on tak sobie, ta osoba sobie tak weźmie to do serca? Czy to nie jest trochę tak czasem, bo ja wracam do swoich błędów, nie? Młodości, że taki młodemu entuzjastycznemu specjaliście to się w ogóle wydaje, że on da radę, dadzą radę. I ja tak, wiesz, jak o tym mówiłaś, to mi stanęło przed oczami moja droga zawodowa i sobie pomyślałem, ja się po prostu musiałem za 4 razy sparzyć i z tego wyciągnąć wnioski na zasadzie, że naobiecywałem, byłem wewnętrznie przekonany, że dam radę, potem to się zaczęło komplikować, ja dalej byłem przekonany, że dam radę, a potem to się skończyło katastrofą.
Ale to jest chyba nieuniknione w życiu każdego z nas, że uczymy się empirycznie, uczymy się poprzez doświadczenie i te porażki są zapamiętywane najbardziej i one są też okej, no bo na nich się, jeżeli na nich się uczymy, to one są okej. Jeżeli nie powtarzamy tych samych błędów, to też jest okej. Ważne, żeby po prostu wychodzić i zapamiętywać i wyciągać wnioski. I też chyba pewnie zapytasz mnie, bo już trochę przewiduję, o moje błędy.
To jak w Barei, tutaj pytanie, na które, którego pan jeszcze nie zadał.
Tak, ale wiesz, to myśląc sobie, że też czasami moje błędy wynikają z tego, że pozwalam ludziom też na zdzieranie własnych kolan i upadanie i uczenie się na własnych porażkach. To jest tak jak w stosunku do własnych dzieci. Po prostu wiesz w pewnych sytuacjach, że jak dotknie ręką gorącego żelazka, to się oparzy, albo jak zrobi coś, co przyniesie konsekwencje naturalne, to starasz się ochronić i zapobiec tym sytuacjom. Natomiast wracając do życia zawodowego, czasami celowo tego nie robię, no bo trzeba dać ludziom przestrzeń, dać ludziom możliwość nauczenia i popełnienia własnych błędów i takiej odpowiedzialności przez to, bo to też jak się podejmujesz za wszystkich decyzje, to zabierasz to taki odium odpowiedzialności, takiego ownershipu. No czasami ludzie popełniają błędy, ale chyba to jest nieuniknione, więc nie ma się chyba jakoś za mocno zobaczować. Po prostu trzeba to
super rada. I to chyba zarówno ze strony dyrektor operacyjny versus, nie wiem, project managerowie, którym zarządzasz, oraz project managerowie versus członkowie zespołu. Jak będziesz cały czas ratować wszystkich, to oni się przyzwyczają do tego, że ich zawsze uratujesz. Tak. W dodatku nigdy nie, no, bardziej ich zaboli, to jak sami coś popełnią jakiś błąd i być może jest większa szansa wtedy, że wyciągną z tego wnioski. Ja kiedyś usłyszałem.
Ale wróciłeś tutaj w negatywne tony, bardziej zaboli. Nie, chyba po prostu bardziej się nauczą, lepiej się nauczą, szybciej wyciągną output, bo oczywiście wiesz, najbardziej efektywnie jest uczyć się na cudzych błędach, no ale umówmy się, no, gdyby tak świat był skonstruowany,
to jest taka, to
no,
dokładnie.
Idealnie, no to tak nie działa.
Tak. Mi też mówili, że pisz pracę magisterską z wyprzedzeniem i jakieś takie rzeczy, a potem wszyscy robią. No dobra, nie wszyscy, nie lubię takich kwantyfikatorów, a potem 95% populacji i tak pisze w ostatniej chwili i przeklina to.
No, życie.
Gdzie, bo tak, ja chciałem ci zadać takie, wiesz, pytania, 3 najważniejsze rady, to już chyba, ile mamy, 2 czy 3, już mieliśmy ten harmonogram, mieliśmy tą priorytetyzację, trochę tam pobrnęliśmy, to może ta kolejna rada to jest daj się ludziom sparzyć czasem, bo się w ten sposób lepiej nauczą.
Ale jeszcze bym chyba wróciła do początku, bo zaczęliśmy tak od środka. Ale chyba najważniejsze w tym wszystkim to jest właśnie dobrze zacząć, czyli upewnić się, że my rozumiemy brief, zadanie, jakby cel projektu, bo często też miałam okazję obserwować, jak ludzie robili pewnego rodzaju założenia, czasem bali się dopytać, bo bali się, że pytania są może głupie, może niezasadne, ale to jest bardzo istotny etap i element projektu, żeby mieć to samo zrozumienie, żeby mieć pewność, że my to zadanie rozumiemy dokładnie tak samo jak klient, sponsor, czy zleceniodawca, czy szef. Bo tyle razy, ile widziałam, że ludzie właśnie na skutek błędnie popełnionych założeń wkładali mnóstwo wysiłków w efekt, który był w ogóle obok, nie był odpowiedzią na zadanie. I jest taki wtedy mindfuck. Okej, no doceniam, ale to nie było to, o co prosiłam, tak? Prosiłem. Więc chyba właśnie na początku warto dobrze zdefiniować cel, później właśnie stworzyć do tego sensowny harmonogram, a w razie jak się pali, bo czasem się tak zdarza, to po prostu priorytetyzować i układać na nowo i nie przywiązywać się do jednej wersji harmonogramu, która powstała na początku.
Super. Bo to jest tak trochę, nie wiem, czy się zgodzisz z tym planowaniem, to jest tak, że my jak planujemy, to i tak wrzucamy sobie pod korek, no przecież mało kto robi, tak mówi, nie, to sobie zostawmy 30% tego, wrzucamy sobie pod korek, potem i tak w międzyczasie coś dochodzi, plus te rzeczy, które mieliśmy na talerzu, one się i tak na przykład okazują bardziej skomplikowane, coś tam dłużej trwa i tak dalej, a my mimo to z uporem godnym lepszej sprawy próbujemy to dowieść wszystko, mimo że już inicjalnie było pod korek, potem urosło razy dwa, ale my dalej to wieziemy. A słuchaj, z tym briefem, no ja oczywiście kocham, nie? Bo to jest dla mnie też bardzo ważne, moje ulubione pytanie, po co? Ja zawsze żyłem w takim przekonaniu, że branża kreatywna jest właśnie bardzo dobra w tym, bo ja zawsze ludziom opowiadam, że mówię, no słuchajcie, w wielu firmach się po prostu zaczyna projekty kompletnie nie wiedząc po co i na co, a tu jednak przynajmniej w branży kreatywnej jest ta tradycja briefu, że jednak no ludzie, to jest standard, praktycznie wszyscy wiedzą, że klient musi dostać taki krótki dokument, w którym musi napisać po co mu to w ogóle, kto jest grupą docelową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To mimo to uważasz, że warto na to zwracać uwagę, w sensie, że trochę się zakapućkałem. Mimo to położyłaś na to nacisk, mimo że w branży kreatywnej, tak według mojej oceny, to i tak już stoi na całkiem niezłym poziomie.
Tak, ale pamiętaj, że branża kreatywna świadczy usługi na rzecz klientów z różnych środowisk. Czasem klient ma większe doświadczenie, czasem mniejsze. Mm-hmm. I czasem też po wielu latach współpracy oczekuje czytania między wierszami, co bywa często pułapką. Tak. Więc dlatego wracam do tego briefu, żeby jednak mieć te kilka żelaznych punktów. Mm-hmm. Nie musi być Word w PDF w określonym formacie czy PowerPointy. Ważne, żeby było kilka żelaznych punktów, na które po prostu znamy odpowiedzi, a nie robimy założenia. No bo jakbym tak, w branży kreatywnej reklamowa i brief to podstawa, natomiast nie wszyscy klienci po prostu pracują na briefach, nie są do tego przyzwyczajeni, nie wszyscy przywiązują do tego wagę, więc dlatego położyłabym na to nacisk i nawet po wielu latach, mówię, współpracy i bardzo dobrej znajomości czasami realiów klienta, warto też wrócić do tych podstawowych pytań, bo czasami zdarza się, że niektóre rzeczy po prostu rozumiemy inaczej.
I zadać głupie pytania.
Nie bać się zadawać pytań, żadne nie są głupie.
No tak, tak, zdecydowanie. To pocieszę chyba, że im dalej w projekt, tym bardziej głupio zadać pewne pytanie. Na początku można zadać praktycznie każde, no a jak po pół roku zadacie pytanie, co właściwie znaczy ten skrót...
No.
Czekaj, to w branży tej kreatywnej to było te takie skróty powszechnie używane ATL i BTL chyba, tak? Above the line, below the line, czy jakoś tak. Ja do dzisiaj nie rozróżniam, ale tam wiem, że ludzie też dość dowolnie definiują niektórzy te.
No, branża kreatywno-marketingowa jest pełna magicznych skrótów takich branżowych nazw. Nie należy się tego bać, należy po prostu zadawać pytania.
Rozumiem. No to czego zdecydowanie nie robić? Jakie ty błędy popełniałaś i jakie błędy najczęściej nadal widujesz u innych? Ja oczywiście najbardziej jestem zainteresowany tymi twoimi własnymi błędami aniołowymi.
Wiesz co, no to chyba już częściowo odpowiedziałam na to pytanie. W sensie takim, że tak, ja w ogóle popełniam błędy cały czas. To nie jest tak, że ja jestem od nich wolna. Chyba najtrudniej właśnie dać mi jednak przestrzeń na popełnianie błędów i na to zdzieranie własnych kolan podczas tego upadku, bo czasami mówię, przewidujesz niektóre sytuacje i czasami wiesz, jak się dana sytuacja skończy, natomiast po prostu gryzę się w język i daję swobodę i pozwalam, bo nie da się jakby pracować w takiej formule długofalowo i w dobrej atmosferze i z efektywnością w ogóle z jakimś takim zadowoleniem po obu stronach. Natomiast no, najważniejsze to, żeby ta krzywa uczenia jednak rosła, tak? Żeby wyciągać wnioski ze swoich błędów, a w sytuacjach kryzysowych skupiać się na szukaniu rozwiązań, a nie na szukaniu winy. Tak? Niejednokrotnie zdarzyło mi się zapomnieć zaktualizować harmonogram i również w popłochu szukałam na mailach, co komu obiecałam i z czego wynika siódma iteracja poprawek i tak dalej. I czasami też za późno włączałam ten hamulec bezpieczeństwa i mówiłam stop i wymagało to później trudnych rozmów dla obu stron, więc to są błędy, które nie są mi jakieś tam obce, absolutnie. No i
ty masz rys osobowościowy, tu się wetnę z pytaniem, ty masz taki rys osobowościowy bardziej skrupulatny, czy bardziej
chaosie? A propos tej aktu... radosnym chaosie?
Bardziej chaotyczno-wizjonerskie, a propos tej aktualizacji harmonogramu, bo zauważyłem, że to często właśnie te osoby chaotyczno-wizjonerskie mają dużo większy problem właśnie ze zmuszeniem się do tego, to jakbyś się oceniła?
To trudne pytanie, bo czasami nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie.
W zależności od tego, którą nogą wstaniesz.
Od nogi to nie zależy. Chyba od stopnia skomplikowania i złożoności projektu. Generalnie słynna jestem i znana jestem z tego, że dowożę różne projekty i dowożę cele. Zdarza mi się pogubić różne wątki po drodze i faktem jest, że coś tam umknie w aktualizacji. Natomiast to zależy, naprawdę. To chyba jest taka odpowiedź najlepsza w tej sytuacji.
Nie, bo
jarowa.
Nie, bo chciałem tam troszeczkę podskrobać i nie wiem, czy się zgodzisz z taką tezą, bo ja na przykład mam taki problem, że właśnie, że cenię sobie dokumentację i wielokrotnie się o tym przekonywałem, że to jest cenne, ale nie mam aż tyle cierpliwości, żeby ją robić, czyli do jakiegoś tam prostego poziomu skomplikowania to ja to na bieżąco zrobię i na przykład zauważyłem, że często dobrze jest mieć jakąś osobę w zespole, która po prostu dużo bardziej to lubi, dużo bardziej to ceni i po prostu pomoże ci to zrobić, czyli taki liderze, liderko, jeżeli to ci średnio idzie, to no nie musisz się gwałcić cały czas, bo chyba w zarządzaniu też nie chodzi o gwałcenie, tylko po prostu znajdź sobie kogoś, kto ci w tym pomoże. Tak się uśmiechnęłaś na to.
To nie widziałam, że to o gwałtach będziemy rozmawiać.
A, faktycznie, bo to teraz YouTube, coś tam tego musielibyśmy jakoś gaut, czy jakoś tak wypipkać.
Wiesz co, generalnie chyba w dobrym zarządzaniu chodzi o to, żeby dobierać umiejętnie ludzi do rodzajów zadań, żeby mogli faktycznie pokazywać te swoje naturalne talenty. Jeżeli tak jest, że w zespole masz osobę bardziej skrupulatną, to naturalnym jest, że te kwestie związane z administracją i z prowadzeniem projektu lepiej jest powierzyć takiej osobie, a osobie, która jest bardziej kreatywna, chaotyczna, no dawać inne elementy, że tak powiem, projektu do realizacji, żeby się mogła pokazać. Więc to chyba jest w ogóle generalnie o doborze ludzi, a nie robieniu na siłę i dociskaniu, bo tak, bo to nie o to chodzi. Więc tak, absolutna zgoda pod tym względem.
Zadałem to dlatego, że wiesz, że z jednej strony miałem, wiesz, taki dysonans, nie? Że z jednej strony sam widziałem w swojej historii i widzę dalej, nie? No, prowadzę firmę niedużą, że ta dokumentacja jest mega cenna, bo później wraca klient po 3 latach i my jesteśmy w stanie bardzo łatwo odgrzebać co, gdzie, jak, znaczy odgrzebać to sprawnie, bo to by się dało odgrzebać tylko z maili, ale to jest robota dla Sherlocka Holmesa na tydzień, odgrzebywanie czegoś z maili po 3 latach, natomiast no nie oszukujmy się, na bieżąco to jest upierdliwe dopisywanie tych komentarzy, dbanie, żeby to było w miarę aktualne i tak dalej, no i czasami taki zabiegany lider, zabiegana liderka, no tu im się zapomni, tu czegoś nie zrobią i tak dalej. I tak zauważyłem, że mi było od pewnego momentu w życiu łatwiej, jak właśnie, jak miałem jednak jakąś prawą czy lewą rękę w zespole, która nie, że wszystko na nią zrzucałem, tylko że po prostu wspierała w tym zakresie. To takie pocieszenie dla tych z was, słuchacze, którzy jesteście tacy mocno roztrzepani, bo już prowaliście 7 razy i wam nie wychodziło. No.
Absolutnie tak.
Słuchaj, jeszcze jakieś rady ci przychodzą do głowy, bo tak żeśmy, ale dobrze, zrobiliśmy trochę taki chaos. Co robić, czego nie robić, może coś, co byłoby takie stricte agencyjne. Bo na razie to w sumie było dużo takich dobrych praktyk, szeroko pojętych projektowych chyba.
No dlatego, że w agencji faktycznie zdarza się realizować różnego rodzaju projekty i to nie jest jakiś wyjątek, w sensie takim, że te rady takie uniwersalne, ogólne przydają się naprawdę niezależnie od tego, w jakim miejscu pracujesz. Wiele projektów ma po prostu wspólny mianownik i warto gdzieś tam te podstawy znać. Do tej chyba puli rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to jest to, o czym chwilę zagaliliśmy, czyli te terminy, te nierealistyczne terminy.
Okay.
I takie zbyt duże can't do attitude, że mogę wszystko. Nie, żeby z dystansem podchodzić, nie bać się czasami odmówić i poukładać tą pracę po kolei, a nie robić wszystko naraz i obiecać, że się złote góry dowiezie, bo lepiej rozsądnie po prostu do tego podejść, uprzedzić czy sponsora projektu, czy klienta, czy właściciela, że nie jest możliwa realizacja w zakładanym czasie, niż, mówię, obiecywać coś, co nie jest możliwe, a później się zderzyć z tymi terminami niczym Titanic ze skałą, bo ta historia nie miała happy endu niestety. Więc warto, że tak powiem, również to wziąć pod uwagę, bo to mocno komplikuje życie później, a zupełnie niepotrzebnie sami my sobie dokładamy przez to, że właśnie próbujemy szybciej, krócej i nie przewidujemy pewnych sytuacji, które no niestety jak to w życiu wydarzają się po drodze. Ktoś zawali, ktoś, ktoś się opóźni, ktoś zachoruje, coś się wydarzy.
I pewnie w połączeniu z tym jakaś nauka asertywności, zarządzania stresem, oddychania głęboko i nie dawania sobie wchodzenia na głowę, no bo jak wiesz, od razu sobie wizualizuję taką sytuację, że jestem sobie tam takim Igorem, 27-letnim liderem w agencji, no i ja to bym tak chciał, nie, ale to mój szef się zgodził, na przykład właściciel się zgodził, mówi tak, tak, panie dyrektorze, dam do jakiegoś klienta, że to w ogóle super zrobimy, no to chyba jedyną strategią, żeby zachować przez zdrowe zmysły, to jest komunikować spokojnie, że tyle zdążymy, tyle być może, tyle na pewno nie, i nie dawać się w to wciągać, też wyjść czasem o 17 z pracy, iść sobie na spacer i tak dalej, bo inaczej oszalejesz, może ci puścić żyłka, nakrzyczysz na wszystkich i tak dalej. To akurat z mojego doświadczenia.
Nie, no też jestem fanem realizmu absolutnie jak najbardziej. Znaczy chyba najtrudniejsze jest to na tym pierwszym etapie zawodowym. I dla mnie też, pamiętam, zaczynałam pracę w agencji, chyba największym wyzwaniem było szacowanie właśnie, ile może czasu pochłonąć realizacja danego projektu. Ilu ludzi potrzeba do realizacji danego zadania, to jest wyzwanie po dziś dzień, natomiast z biegiem lat radzę sobie z tym coraz lepiej i zakładam, że na początku drogi, w momencie jak ktoś dostaje do zrobienia harmonogram i oszacowanie tych wszystkich etapów, to może być wyzwaniem. Warto to wtedy zchallenge'ować i pogadać z koleżanką czy z kolegą i poddać pod tak zwane friendly fire, żeby wskazał słabe punkty. Jeżeli nie ma się takiej wiedzy i takiego doświadczenia, bo to na koniec dnia po prostu się naprawdę bardzo, bardzo przydaje. Ale ja też jestem taką realistką i jakby w dialogu, w poszanowaniu dla obu stron. Staram się zawsze, mówię, skupić na rozwiązaniu i w sytuacji, w której ktoś coś obiecał za dużo, to też kulturą, na spokojnie mówić, słuchaj, ale po prostu to nie jest możliwe, więc w tej sytuacji tak. Możemy A albo B, więc zastanówmy się, co będzie najlepsze dla nas w tej sytuacji, bo to pozwoli nam wyjść z tego impasu, tak?
I się potem lubić jeszcze trochę.
Tak, to odziera z emocji po prostu, skupianie się na rozwiązaniu, na faktach, jakby na przedstawieniu realnej sytuacji, to po prostu odziera z negatywnych emocji i pozwala iść dalej, iść do przodu.
Super. No dobra, słuchaj, no to takie signature question nasze. Czy jest jakiś powielany w social mediach bullshit na temat twojej branży i dziedziny, w której pracujesz i który cię wkurza? No może właśnie poza tym, że robienie projektów w branży kreatywnej jest koszmarem. To co takiego jeszcze?
Wiesz co? Generalnie nie ma jakoś tak zbyt wielu rzeczy, które mnie wkurzają. Chyba z tych lat doświadczeń pracy w marketingu najbardziej frustrujące były te subiektywne dyskusje na tak zwane misie, tak? Czyli wydaje mi się.
Co to są? A, misie, dobra. Bo już mówię, jakie misie?
Trochę na misie. Wydaje mi się, a mnie wydaje mi się i to takie subiektywne...
To chyba jeszcze pół biedy, jak ktoś mówi, że wydaje mi się, bo większość ludzi to po prostu nawet nie mówi, że wydaje mi się, albo moim zdaniem, tylko mówi, tak jest!
Natomiast wiesz, jak to jest. Polacy w ogóle się świetnie znają na marketingu, polityce i sporcie i pewnie medycynie i stąd te dyskusje. Natomiast ja
tak, zawsze... Te ostatnie lata to szczególnie epidemii ze szczególnym tutaj fokusem na epidemiologię.
Tak, dokładnie. Więc ja jednak w takich sytuacjach mówię, cenię oparcie na faktach, na danych, gdzieś tam wrócenie do źródeł, do raportów, no to minimalizuje
subiektywne
odczucia, tak, i tego typu dyskusje. Marketing jest wbrew pozorom całkiem nieźle policzalny, PR coraz lepiej sobie również radzi w tym obszarze, więc warto świadomie, że tak powiem, też mierzyć efekty swoich działań, bo to później przydaje się w takich dyskusjach i wytrąca takie misie, że tak powiem, z ręki i granie takimi kartami, bo to, no to bywa frustrujące, to prawda.
Rozumiem, czyli po prostu bullshity to dla ciebie, że w tej branży jest jednak sporo dyskusji na takich ogólnikach. Ja pamiętam, że lata temu zadałem jakiejś znajomej pytanie, ona się zajmowała jakimś fanpage, prowadziła dla knajp i jakieś tam konkursy urządzali i tak dalej. I mówię, ale ty, tu nie wymienię imienia, mówię, ale wy jakoś to mierzycie? Czy to w ogóle cokolwiek zmienia? Bo ja trochę mam wrażenie, że to zawsze i tak kolega i koleżanka kogoś, kto ten konkurs ogłosił, przychodzi i wygrywa ten darmowy ten. Mówię, no nie, no to działa. Mówię, ale skąd wiecie, że działa? No to działa, to jest dobra praktyka na całym świecie, że taki fanpage istnieje. No i właśnie myślę, że to chyba dobry przykład takiego bullshitu, gdzie to mogło działać, ale mogło równie dobrze nie działać kompletnie, ale nikt tego nie wiedział, bo nikt nawet nie podjął wysiłku, żeby spróbować to zmierzyć.
Nie, zdecydowanie. Ja pamiętam zachwyt w pewnym momencie branży na jakby influence marketingiem i wszyscy zapraszali influencerów
wszędzie. A to nie trwa dalej, przepraszam?
Już nie w takim stopniu, no, szczególnie po ostatniej Pandora Gate influencerzy mocno stracili w sługach popularności. Natomiast był taki moment zachwytu i zachwytu branżą i zjawiskiem influence marketingu i też pamiętam swojego rodzaju konkurs z influencerami i wbrew pozorom właśnie ci wysokozasięgowi mieli gorsze efekty od mikroinfluencerów, więc to naprawdę bardzo zależy i trzeba mieć taki bullshit detektor, sprawdzać, mierzyć i liczyć, no bo to na koniec dnia po prostu daje ci info, czy to działa, czy nie działa.
Kolejna zaleta pracy w branży kreatywnej, możecie sobie z influencerami popracować, to może być ciekawe, ale czasami może być, domyślam się, to już nie zmuszam cię do potwierdzenia, ale domyślam się, że czasami może być to frustrujące, przynajmniej takie plotki na mieście chodzą.
Bywa różnie.
Dokładnie. Słuchaj, ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować. Na koniec pytanie, gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować. Domyślam się, że na LinkedInie pewnie.
Moim naturalnym środowiskiem do komunikacji jest LinkedIn, więc zapraszam serdecznie. Jak ktoś ma ochotę o coś zapytać, pogadać, to zapraszam na LinkedInie.
Super. Zalinkujemy pod odcinkiem. Ania, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że trochę odczarowałaś tą straszną branżę.
Ja też mam taką nadzieję.
Kreatywną. Słuchaczy i oglądaczy zapraszam do zadawania pytań pod odcinkiem. Jak będą, to może na przykład nagramy kiedyś część drugą, a dotychczas postaramy się na pewno też odpowiedzieć. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.